Panie, co się tu ukryły, to tutaj jeszcze jest troszkę miejsc. Nie wszystkie, jedna niech pilnuje, żeby żaden mężczyzna się nie prześlizgnął, ale bo tak z boku, to tak nie wiem, czy do was się odkręcać, to będzie milej. Kilka miejsc jeszcze jest. O, super, dzięki. Bo nie chciałabym niegrzecznie tak do was bokiem. Dobrze, już mężczyźni nie podsłuchują, można zaczynać. Ksiądz Roman prosił mnie, żebym dzisiaj powiedziała do was coś na temat, uwaga, kobiecości. Ponieważ są same kobiety, nikt się nie spodziewał, że będzie taki temat. I to jest na pewno zaskoczenie. Nie, to taki głupi żart. Ale może się przedstawię najpierw. Ja się nazywam Maria Pieńkowska. Jestem katechetką. Pracuję z młodzieżą, z dziećmi. No, już chyba około 30 lat, ponad 30 może nawet. Może nawet tu jakieś dawne moje uczennice gdzieś się ukryły. To jeżeli takie są, które przygotowywałam tutaj w parafii do pierwszej komunii, to później jakby mi pomachały, to ja się bardzo ucieszę. Bo czasem na ulicy spotykam tu w parafii i mówię, a pani mnie uczyła do religii, do pierwszej komunii. Poza tym jestem członkiem wspólnoty Emanuel. I muszę powiedzieć, że ogromnie mnie to ucieszyło, że was jest tak dużo, że jest tylu chłopaków, że jest modlitwa. No to jest po prostu wielka radość Pana Jezusa, myślę. I moja przy okazji, że to mogę zobaczyć. Czasem tu wpadałam na spotkania modlitewne, ale tak tylko jakiś czas temu na chwilę. Kiedyś coś też mówiłam. Też ksiądz Roman mnie prosił, ale z wielką radością na was patrzę, muszę powiedzieć. I jest to jakaś nadzieja dla świata. Mam mówić o kobiecości, ponieważ żaden mężczyzna nas nie podsłuchuje, więc od razu zacznę od jednej rzeczy podstawowej. Mam nadzieję, że każda z was wie, że kobieta jest najdoskonalszym stworzeniem Bożym. Mogę na to dać kilka dowodów biblijnych. Pozwolicie, że dam tylko dwa. Pierwszy dowód biblijny jest taki, że jak Pan Bóg stwarzał kolejne stworzenia, tam od różnych takich robaczków i nie wiem czego, i w ogóle glinę najpierw zrobił i tak dalej, to żeby stworzyć mężczyznę, wystarczyło trochę gliny. Ale żeby stworzyć kobietę, trzeba było bardziej uszlachetniony materiał. Więc dlatego z kawałka mężczyzny, który już, no ta glina przerobiona i po prostu, to jest pierwszy dowód biblijny. Drugi dowód biblijny jest taki, że Pan Jezus przychodząc na świat niewątpliwie starał się uniżyć najbardziej jak mógł. I dlatego przyszedł na świat jako mężczyzna. Nie wymyśliłam tego. To wymyślił pewien jezuita, który takich 7 dowodów wypisał, ale szkoda czasu, żebym tutaj tylko mówiłam wam żarty. Natomiast chciałabym jednak wyjść od tego, co Pismo Święte nam mówi o nas, jako o kobietach, a mówi różne rzeczy piękne. Pierwsza taka rzecz, zobaczcie, że jak Pan Bóg stwarza człowieka, to jest powiedziane, stworzył człowieka na swój obraz i stworzył mężczyznę i kobietę. Niektórzy tłumaczą, stworzył mężczyzną i kobietą człowieka. Czyli pełnia człowieczeństwa, która jest obrazem Boga, dokonuje się dopiero, jeśli mamy tę polaryzację, tę inność, różnorodność, dopełnianie się męskości i kobiecości. Bez kobiety obraz Boga w człowieku byłby niepełny. Bez mężczyzny obraz Boga, gdyby były tylko kobiety, byłby niepełny. Mamy fantastyczną możliwość życia i bycia obrazem Boga, ale jako mężczyzna bądź jako kobieta. I jak wiadomo, to nie jest to samo. Pan Bóg nie robi rzeczy niepotrzebnych. Gdyby mężczyźni mu wystarczyli na świecie, to by nas nie stworzył. Ludzie by się rozmnażali przez pączkowanie albo na drzewach by wyrastali, to już Pan Bóg by sobie z tym poradził. Natomiast wprowadzenie tej różnorodności, a raczej dwóch możliwości bycia na obraz Boży, jako mężczyzny i kobiety, jest nie tylko wspaniałe, ale jest jakoś dla nas fascynujące. Dlatego na ogół kobiety mają ciekawość do mężczyzn, a mężczyźni mają ciekawość do kobiet, bo ta inność przyciąga. Ale ta inność jest duża. I to jest wspaniałe i Pan Bóg tak chciał. Ja się bardzo cieszę, że jestem kobietą. To nie przeszkadza, że chodzę w spodniach i różne rzeczy robię, ale myślę, że jest to wielki dar Boży, że można być kobietą. Gdybyście stały tutaj, to jeszcze w dodatku mogłybyście spojrzeć i zobaczyć, jakie jesteście piękne. Każda kobieta niesie w sobie ogromne piękno. Czasem tylko nie bardzo potrafi je wydobyć na zewnątrz, ale ono zawsze w kobiecie jest. Bo Pan Bóg bubli, że tak powiem, nie stwarza. Stwarza tylko rzeczy piękne i dobre. I również kobiecość jest jakoś, Jan Paweł II to mówił, że kobieta wnosi piękno w ten świat. Chociaż nie tylko swoim wyglądem, ale przede wszystkim tym, kim jest w swoim bycie, czyli ontycznie. No bo papież filozof to używał takich skomplikowanych słów. Ale że coś jest w nas takiego, co jest bardzo cenne, papież nazywał to geniuszem kobiecości. Zresztą jeśli chodzi w ogóle o feministki, to na pewno Jan Paweł II jest najwspanialszy, bo jego wizja kobiety, rozumienie kobiety, bardzo Wam polecam przede wszystkim przeczytanie encykliki papieskiej, właściwie przepraszam, nie encykliki, tylko listu apostolskiego o godności kobiety, Mulieris dignitatem, jak również drugiej rzeczy malutkiej. Ja fragmencie tylko z tego przeczytam, ale to w internecie możecie sobie znaleźć. Jak miała być światowa konferencja, czwarta światowa konferencja o kobiecie w Pekinie, to Jan Paweł II napisał piękny list do kobiet, gdzie właśnie pokazuje i swoją wdzięczność dla kobiet i jednocześnie to, co uważa za geniusz kobiecości. Ale wróćmy do stworzenia. Jest powiedziane, że Bóg stwarza w tym drugim opisie, że stwarza kobietę jako odpowiednią pomoc dla mężczyzny. W języku hebrajskim ezer kenegdo, ta odpowiednia pomoc, jest użyta w Biblii jeszcze około 20 razy. I zawsze dotyczy nie kobiety wobec mężczyzny, czy mężczyzny wobec kobiety, ale Boga, który przychodzi, żeby uratować człowieka, naród i świat. Czyli jeśli to jest użyte wobec kobiety, która jest dana mężczyźnie, to znaczy, że my jako kobiety mamy tę misję od Boga, żeby jakoś ratować ten świat, i w pewien sposób ratować mężczyznę od jego przywiązania do rzeczy materialnych, do tworzenia, do tego, co jest, co przemienia ten świat, właśnie ekonomia, coś tam. I teraz kobieta mówi, dobrze, kochanie, to wszystko jest bardzo ważne, ale czy pamiętałeś dzisiaj o modlitwie? Na przykład. Albo czy zauważyłeś, jaki piękny widok jest za naszym oknem? Albo i tak dalej. Kobieta jest dana mężczyźnie, żeby wprowadzać go w świat duchowy, żeby go ratować od zamknięcia się na tym świecie materialnym, żeby otwierać go na bardzo konkretne dziedziny. Ale przede wszystkim to nie jest przypadek, że w Biblii mężczyzna uśpiony przez Boga w tej pierwszej takiej, można powiedzieć, operacji chirurgicznej, gdzie Pan go usypia, i mężczyźnie wyjmuje żebro i z niego robi kobietę. Tutaj rabini mają piękne do tego komentarze, dlaczego właśnie z żebra, a nie z czego innego. Ale to już nie mamy czasu, żeby to wszystko opowiadać. Ale żebra niewątpliwie, zobaczcie, że chronią życie. Bez żeber nasze serce i nasze płuca, a bez jednego i drugiego nie przeżyjemy ani chwili, byłyby nastawione na wielkie niebezpieczeństwo. I teraz kobieta jest tą, która chroni świat, ale również mężczyznę, wydobywając go z tego, co przyziemne, ku temu, co jest otwarte na wieczność, czyli miłość. Kobieta jest tą, która ma chronić w świecie trwałość miłości. Miłości jako daru. Nie miłości w sensie tylko jakichś emocji związanych, nie wiem, seksualnością czy coś, tylko miłości w sensie bycia darem dla drugiego. Miłości w sensie bycia darem dla świata. I to my jako kobiety możemy pomagać mężczyznom właśnie w tym otwieraniu się na dar z siebie. My to mamy naturalnie, również Pan Bóg w nas to złożył od strony biologii. Każda kobieta jest jakoś otwarta na macierzyństwo. Jak to Jan Paweł II mówi, może to być macierzyństwo fizyczne, jeżeli jesteśmy powołane do małżeństwa, jeśli tak się życie ułoży, ale każda z nas jest powołana do macierzyństwa duchowego. To znaczy do dawania życia. Dawania życia innym, w których to życie gdzieś przygasa, gdzieś już ledwo się tli, gdzieś nie ma nadziei. Cóż bardziej ożywia nadzieję człowieka zrozpaczonego, niż jeśli się dowie, że jest kochany. I to nie chodzi tylko o to, że to my mamy obdarzać miłością, ale my mamy obdarzać tą miłością, którą w nas złożył sam Bóg. Czyli tak naprawdę stajemy się wtedy takim przekazicielem tego największego daru, miłości Bożej, który poprzez nas przechodzi w sposób, bym powiedziała, bardziej naturalny, ponieważ, jak to zaznacza też Jan Paweł II w swoich różnych tekstach, kobieta jest szczególnie uzdolniona do zauważenia drugiego człowieka, do współczucia, współodczuwania, do dostrzeżenia osoby. I zobaczcie, że w dzisiejszym świecie, ja już jestem dosyć stara, no niewątpliwie starsza od was wszystkich, bo tych takich starszych to już wyprowadzili. Więc mnie też powinni wyprowadzić, ale jakoś nie chcieli. Więc, że w dzisiejszym świecie jest coś dramatycznego, to znaczy, że zanikają relacje. Ostatnio jechałam do szkoły, do liceum, w którym uczę. Mniej więcej jadę tramwajem 25 minut i wsiadła mama z córeczką, dwie kobiety. Mama popchnęła córeczkę do przodu, żeby siadła na pierwszym siedzeniu w tramwaju. Sama siadła tuż za nią, dziewczynka taka druga, trzecia klasa. Po czym obie wyjęły swoje smartfoniki i zaczęło się czułości, głaskanie. Przez całą drogę ta mama nie zamieniła z tą córeczką ani słowa. I pomyślałam sobie, to jest dramat. To jest dramat. Jak straszliwie samotne musi być to dziecko i jeśli nie nauczy się rozmowy i bliskości, to jak ją komuś w przyszłości podaruje? Czasem tak może być, że myśmy nie dostały takiej miłości jeszcze. Może jakoś nie przeżyłyśmy w naszych rodzinach bycia kochaną w sposób taki bezwarunkowy. Ale to nic nie szkodzi. Mamy stuprocentową pewność, że w sposób bezwarunkowy kocha nas Pan Jezus. A jeśli by ktokolwiek z nas miał wątpliwości, Pan Jezus powiedział świętej Faustynie, jeśli nie przekona was o mojej miłości, moja śmierć i cierpienie za was, to co was przekona? Ludzie rzadko oddają za nas życie, ale Pan Jezus to zrobił. I taka jest wartość każdej z was. Wartość każdej z was i moja jest tu. Każda z was jest tak cenna w oczach Jezusa Chrystusa, że gdybyś była jedyną osobą na tym świecie i jedyną, która zgrzeszyła, to Pan Jezus by za ciebie umarł. Na 100%. I powiem wam, nie miałam tego mówić, ale czasem mówię rzeczy zupełnie nieprzygotowane, w ogóle nie patrzę na tej kartki, to tak normalne. Później się okazuje, że nie szkodzi. Ja to przeżyłam kiedyś w tym kościele. Takie mini świadectwo, tylko cicho, nie mówcie nikomu. Przyszłam tu do tego kościoła, tak jak przychodzę tutaj się modlić. Siadłam gdzieś tutaj w którymś z tych klęczników, czy był na krzesełku. No Najświętszy sakrament, krucyfiks, nie byłoby stawienia, więc z tej strony cisza w kościele. I spojrzałam na ten krzyż i nagle wyobraziłam sobie, jakbym się czuła, gdybym na tym krzyżu, zamiast tej figury, zobaczyła żywą osobę, która jest mi najbliższa. Taką osobę, którą kocham najbardziej. I teraz, gdybym widziała, że ta osoba, ten ktoś, tak bardzo cierpi i mówi do mnie, słuchaj, to jest dla ciebie, żeby ciebie uratować, bo jesteś cenna w moich oczach, zależy mi na tobie. I powiem wam, że ja tego doświadczenia nigdy w życiu nie zapomnę. Chociaż nic spektakularnego się nie wydarzyło, to była taka myśl, która mi przeszła. Ale przecież Pan Jezus tak zrobił. Umarł za każdą z nas. I w związku z tym nasza wartość, nasza godność jest niewyobrażalna. Jesteśmy warte, każda z was, przelanej krwi Pana i Króla Wszechświata. Najlepszego, najwspanialszego. I tu jest nasza godność. I błagam was, nigdy nie wierzcie w to, że na świecie to są takie połówki pomarańczy. I one tak się szukają i szukają. I jak się im uda tak złapać, to wtedy nagle się okazuje, że one są coś warte, bo się dogadały. Nie? No, chociaż na pół roku, no ale jednak się udało. Nie? Żadna z was nie jest żadną połówką. Każdy człowiek jest pełnowartościową osobą ludzką. Ukochaną, umiłowaną przez Boga. Co więcej, dla każdej z was Bóg ma bardzo konkretną misję. I myślę, że to, co jest też wielkim jakimś bólem naszych czasów, to jest taka nadmierna psychologizacja, która jest antychrześcijańska tak naprawdę. To znaczy, że psychologia, która może wnosić wspaniałe rzeczy do naszego życia i przydaje się, ale może tak skoncentrować człowieka na sobie, że człowiek w ogóle przestaje żyć dla innych. Skutkiem tego jest nieszczęście. Ponieważ, jak mówi to Sobór, w Konstytucji chyba Dei Verbum, jeśli dobrze pamiętam, albo w jakiejś innej, już wszystko jedno, człowiek jako jedyny ze stworzeń został stworzony, bo był chciany przez Boga ze względu na siebie samego. To znaczy, że Bóg chciał nas nie, żebyśmy służyli czemuś, tylko żebyśmy byli dla Boga. Bóg nas chciał, nie byłoby nas inaczej, bez względu na to, w jakich okolicznościach przyszliśmy na świat. Ale, mówi dalej Sobór, człowiek może być szczęśliwy i szczęście odnajduje i sens swojego życia jedynie w bezinteresownym darze z siebie samego. A nie w rozdrapywaniu swoich zranień. I zobaczcie, jaka to jest straszliwa pułapka. Psychologia będzie nam mówiła, szukaj wszędzie winnych. Dlaczego nie jesteś szczęśliwa? O, chodziłaś do szkoły pod górkę. Twój tatuś na ciebie krzywo popatrzył. Albo mama. Rodziców miałaś na pewno toksyczne, bo wszyscy są toksyczni. A jeszcze w dodatku, ten cię nie lubił, tamten cię nie lubił. Wszyscy cię podrapali, poranili. I teraz zajmuj się tymi ranami. To jest marzenie złego ducha. Zajmuj się swoimi ranami. My mamy inne rany, dużo cenniejsze. To są rany miłości Jezusa Chrystusa. Nasze są malutkie. Jego były ogromne. I naprawdę z miłości. I nie narzekał. I nie koncentrował się na sobie. Tylko w momencie największego cierpienia mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I oddawał to za nas. Mówię wam o tym, bo to jest niesłychana pułapka. Jeden z psychologów amerykańskich nazywa to selfizmem. Zajmujemy się sobą. Czas dla siebie. Swój rozwój. Swoja kariera. I zobaczcie, jak to prowadzi do frustracji. Czy Matka Teresa z Kalkuty zajmowała się sobą? Gwarantuję wam ani chwili. Jak się na nią popatrzyło, to widać było, że mimo ogromnego cierpienia jest szczęśliwa. Jeśli popatrzymy na naszą siostrę Małgorzatę Chmielewską od bezdomnych, ona nie ma czasu się sobą zajmować. Cały czas służy ludziom i jest szczęśliwa. Siostra Anna Bauchan, która kiedyś była w naszej parafii, zajmuje się kobietami pokrzywdzonymi, prostytutkami i tak dalej. Cały swój czas, wysiłek poświęca dla nich. Jest szczęśliwa. I tak by można wymieniać długą litanię. Jest taki nieżyjący już psychiatra, psycholog austriacki, Viktor Frankl. I on napisał taką książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. Jeśli niektóre z was na pewno to czytały, to jest mała książeczka. I Viktor Frankl kiedyś powiedział coś takiego, i tam w tej książeczce też to jest, że szczęście jest zawsze produktem ubocznym czynionego dobra. Nie był chrześcijaninem. Był Żydem, wierzącym. Czy chodził do synagogi? Nie wiem. Przeżył obozy koncentracyjne w czasie wojny. Dużo go to nauczyło. Szczęście jest zawsze produktem ubocznym czynionego dobra. Bo tak nas Pan Jezus przygotował, tak nas Bóg stworzył, że im bardziej stajemy się podobne do Niego, który cały stał się darem, tym bardziej wchodzimy w to, kim mamy być. To jest nasze spełnienie. I coś wam jednak przeczytam tutaj chociaż. Polecam też, jak ktoś chce coś o kobietach już na takim poziomie bardziej intelektualnym, bo tu różne studentki na pewno są mądre, Edyta Stein. Edyta Stein, filozof, fenomenolog, później karmelitanka. Kobieta i jej zadanie według natury i łaski. Nie czyta się tego jak harlekin, to jest dość trudne do czytania miejscami, ale bardzo wartościowe. Ona prowadziła długą refleksję nad kobiecością i można powiedzieć bardzo stawała w obronie kobiet w taki mądry sposób. Zresztą sama doświadczyła tego, że nie dostała tytułu profesorskiego na uniwersytecie właśnie dlatego, że była kobietą. To było nie do pomyślenia jeszcze wtedy. Koniec XIX, początek XX wieku, więc nie tak bardzo dawno temu. Czasy się troszkę zmieniły. Ale Edyta Stein właśnie wyczuwa, co w kobiecie jest jakąś ogromną wartością i w związku z tym, czym możemy służyć. Przeczytam wam taki mały kawałek. Dusza kobieca ma być dla innych dusz ochroną i domem, gdzie mogłyby się rozwijać inne dusze w naszej duszy. Zarówno psychiczna zdolność towarzyszenia, jak i matkowania nie są związane granicami cielesnych uwarunkowań żony i matki, lecz rozciągają się na wszystkich ludzi będących w zasięgu kobiety. Czyli bez względu na nasz stan życia, jeżeli jesteśmy gdzieś w jakimś środowisku, możemy służyć innym dla zbawienia ich duszy. Nic ważniejszego na świecie nie ma. Bo co z tego, że usłużymy komuś tylko w ten sposób, że będzie miał co jeść i co wypić, chociaż to też przyjemne. Może w Wielkim Poście troszkę mniej, no ale święta już niedługo, więc. Natomiast uratowanie czyjejś duszy, czyli życia wiecznego, jest nie do przecenienia. To jest niesłychana misja, jaką Pan Bóg daje każdej z nas. Ale zobaczcie, że to wcale nie jest skomplikowane. Wystarczy jedno, żebyśmy chciały i żebyśmy pozwoliły się posłać tam, gdzie Pan Bóg będzie chciał. W taki sposób, jak będzie chciał. Te posłania są różne. Do małżeństwa, do życia konsekrowanego, na misję, do jakiejś pracy wychowawczej, posługi, nie wiem, ubogim, chorym, własnej babci. Różne rzeczy mogą być. To jest tylko pytanie, czy nasze życie jest darem, czy jest właśnie skoncentrowane na sobie. To pierwsze, jeszcze raz mówię, będzie zawsze nam dawało radość, to drugie zawsze będzie zostawiać w nas jakąś gorycz. Nie da się inaczej. Tak już jakoś jest. Na odwrót niż by się chciało. Człowiek szuka szczęścia i nie znajduje. Nie szuka szczęścia i ma. Tak to Pan Bóg wymyślił. Wszystko inaczej niż by człowiek wymyślił. Teraz jeszcze pomyślałam sobie, że warto przyjrzeć się, bo mamy już maleńko czasu, ale przyjrzeć się również pewnym zagrożeniom, które wynikają z tego, że jesteśmy kobietami. Pan Bóg stworzył nas przewspaniale. I wszystko byłoby po prostu genialnie, gdyby nie to, że ten rogaty kosmaty z radzieczkami zakradł się i skusił do buntu przeciwko Bogu. I to, co kobieta, jak również mężczyzna, mogliby otrzymać od Boga w darze, bo chodzi o wymianę darów, o miłość, postanowili wziąć sami. Pan Bóg i tak wszystko by im dał. Problem był w tym, że wzięli sobie sami. Czyli zamiast przyjąć dar, ukradli go jakoś. To jest dokładnie coś odwrotnego niż w życiu Matki Bożej. Maryja przyjmowała wszystko jako dar. I zgadzała się z góry na warunki, w sytuacjach, z których nic nie rozumiała. Jak choćby przy zwiastowaniu. Niech mi się stanie według Twego słowa, chociaż nic nie rozumiała. No jak to będzie? Ma urodzić syna? Bez mężczyzny? No, dobrze wiedziała, kobiety nie są wiatropylne, więc jak to się stanie? No jak to się stanie? A z drugiej strony nie wypytywała o szczegóły, pozwoliła się prowadzić. Pozwoliła, żeby Bóg był tym, który wie. A ona jest tą, która przejmuje. I zobaczcie, że po grzechu robi się coś odwrotnego. Wielkim niebezpieczeństwem każdej z nas jest pragnienie kontrolowania sytuacji. Ja się sama zabezpieczę. Muszę wiedzieć, co będzie jutro, a co będzie za tydzień. A może Pan Bóg ma dla mnie jakieś plany? I może te moje, takie bardzo trzymam się kurczowo, może one są wbrew tamtym. Może Pan Bóg, i tutaj zobaczcie, że właśnie życie w Duchu Świętym to jest coś takiego, że człowiek pozwala się prowadzić i nie trzyma się kurczowo swoich pomysłów. Tylko dlaczego Maryja była w stanie tak żyć, a nam jest trudno? Bo kochając Boga całkowicie, miała do Niego pełne zaufanie. Wiedziała, że Pan Bóg do zła nie daje. I że nawet te rzeczy, które są trudne w ostateczności, w planie Bożym, prowadzą do dobra. I w naszym życiu może być to samo. Więc tu trzeba troszeczkę uważać, czy nie za bardzo chcemy kontrolować wszystko. Druga rzecz to jest, mamy wielką zdolność manipulacji emocjonalnej. Często mężczyźni się na to łapią, że łatwo potrafimy się rozpłakać, a później coś tam i patrzymy, jak on zareaguje, nie? Czy jakaś druga osoba, że potrafimy doskonale to robić. A tak naprawdę to jest niepotrzebne, bo to jest jakaś nieprawda. To jest jakieś używanie drugiego człowieka do tego, żeby zadziałał tak, jak ja bym chciała, żeby on zadziałał. Czyli jakiś brak szacunku do drugiego człowieka. Myślę, że też to, co jest jakoś naszym niebezpieczeństwem, to jest czasem nadmierna ciekawość. Że chciałybyśmy wiedzieć wszystko. To też mieć pod kontrolą, nie? Koleżankę, kolegę, życie innych. No bo trzeba być na bieżąco, wiedzieć kto, z kim, co, dlaczego, po co, gdzie. I zobaczcie, że wtedy zaczynamy się kręcić wokół rzeczy absolutnie drugorzędnych, które nie są naszą misją. Zajmujemy się tym, co nas odciąga odbycia darem. W dodatku często do nas dochodzi wtedy wiele rzeczy złych, co nas będzie wprowadzało pewną frustrację, no bo to znaczy, że świat jest zły i wszyscy są źli. Na szczęście nie wszyscy są źli, ale złe wiadomości, jak wiadomo, lepiej się sprzedają w gazetach. Dobre rzadziej. Mniej kosztują. Więc dziennikarze piszą raczej, kto kogo zamordował i tak dalej. Więc znowu jest coś takiego, żeby się nie rozpraszać, żeby nie rozpowszechniać zła, nie powtarzać. To też jest jakoś nasza cecha niebezpieczna. Plotki, obgadywanie, w dobrej intencji czasami jak najbardziej, bo tak chcemy wszystkim pomóc. No właśnie. W dodatku, jak to miło czasem posłuchać, jak inni mówią. My nawet nic nie powiedziałyśmy złego, ale nieźle wypadamy na tle innych, którzy są gorsi. I to nas blokuje na dobro. W pewien sposób będzie nas jakoś, będzie ściemniało ten świat. Młodzi mówią, nie ściemniaj, i to jest dobre określenie. Można w świat wprowadzać światłość, wtedy, kiedy przynosimy miłość bezinteresowną i dobro. I też zachęcam was, ja wiem, że to robicie, bo chodzicie na różne misje, dajecie świadectwo. Mówcie jak najwięcej o rzeczach dobrych. Ludzie tak dużo mówią o złu. A przecież jest tyle wspaniałych, dobrych rzeczy. Cuda są codziennie. Warto się tym dzielić, zapalać światło, nadzieję wnosić. Tutaj myślę, że mamy bardzo wiele do zrobienia. I bardzo was proszę, żebyście nie porównywały się z innymi i przypadkiem nie zadawały sobie takiego pytania, czy ja jestem godna miłości. Gdybyśmy nie były godne miłości, to by nas nie było. Pan Bóg nas stworzył właśnie dlatego, żeby móc nas kochać. Tylko jest pytanie, czy chcemy przyjąć Jego miłość. To jest czasem ważniejsze pytanie niż to, czy odpowiadam Bogu miłością na miłość. Ale czy ja najpierw to przyjmuję? Czy ja wierzę w to? Czy ja na tym buduję? I już ostatnia rzecz, bo już widzę, że mój czas dobiega końca. Będę grzeczna. Zobaczcie, że to jest wspaniałe, że każda z was, ja też podobno, każda może stać się radością Boga. Jeżeli żyjemy pięknie, jeżeli staramy się kochać innych ludzi, to znaczy pragnąć ich głębokiego, rzeczywistego dobra. Nie na poziomie emocji, ale na poziomie woli i decyzji. Jeżeli jesteśmy gotowe dawać siebie i pomagać, chronić tych, którzy najbardziej potrzebują ratunku. I jeżeli jesteśmy gotowe przyjąć miłość Boga, to jesteśmy Jego radością. To jest niesamowite, że można sprawić radość Bogu. I to naprawdę nie jest skomplikowane. Nic nadzwyczajnego nie musimy robić. Zgodzić się na to, żeby nas kochał, przyjąć Jego miłość, uwierzyć w nią, zaufać i starać się przekazywać ją dalej do innych. To jest bardzo proste. Żeby nam się to udało, codziennie rano bardzo was zachęcam do tego, żeby o to prosić. Prosić, żeby Duch Święty was prowadził, żeby wam przypominał, że jesteście ukochanym dzieckiem, a raczej córką króla. Każda z was jesteśmy ukochanymi córkami króla wszechświata. To jest wielka godność i nie można jej zniszczyć. Nie trzeba, nie warto. I prosić, żeby Pan Bóg nas przez ciąg dnia prowadził w taki sposób, żebyśmy mogły tę Jego miłość przekazywać wszędzie tam, gdzie jest szansa. A jak się coś uda, to wieczorem Mu za to podziękować. Jak dziękujemy, daje nam więcej. A tak naprawdę tyle nazbieramy w ciągu życia, ile rozdamy. Bo tylko to, co damy bezinteresownie, jest naprawdę nasze. Teraz będą grupki dzielenia. Po trzy. Po trzy. I teraz ja mam do Was kilka takich pytań, tylko nie wiem, czy będziecie w stanie to jakoś zapamiętać. Może chociaż każda zapamięta jedno i wtedy może coś z tego wyjdzie. Pierwsze takie pytanie to jest, co mi się podoba w kobiecości, co cenię w kobiecości i co rozpoznaję w sobie, że Bóg mnie tym obdarzył. Jeśli nawet to jeszcze się nie rozwinęło. Znaczy, jak się domyślacie, nie chodzi mi o długość rzęs, tylko, bo to też pięknie, ale o tą duszę kobiecą, o ten geniusz kobiecości. Co nam się podoba, no? Co nam się wydaje piękne w kobiecości? Druga rzecz to jest, czy staram się tak jak Maryja całkowicie zaufać Bogu, wierzyć, że mnie prowadzi. Jeśli nie, to czego się boję? Jakie są moje lęki? Jeżeli miałabym dzisiaj szczerze i uczciwie, ale naprawdę nie tak, że tam powtarzamy, tak, Panie Boże, oczywiście, bądź wola Twoja, tylko przypadkiem tego nie słuchaj, bo bądź wola moja. Ale tak naprawdę szczerze powiedzieć, Panie Boże, jestem gotowa na wszystko, co mi dasz. Wszystko. Cokolwiek by to nie było. Jak święta Faustyna. Zdrowie, choroby, życie krótkie, życie długie, to, tamto, siamto. Wszystko. I teraz, jeśli nie jestem gotowa, to czego się boję najbardziej? Z czego wynika mój lęk? I ostatnie pytanie. Gdzie konkretnie mogę ofiarowywać siebie innym ludziom i co mi w tym przeszkadza? Znaczy w moim wnętrzu, co mi przeszkadza? To nie chodzi o to, że sąsiad przeszkadza, tylko czy widzę takie miejsca, w których mogę dawać siebie? To oczywiście może dotyczyć misji, pracy, studiów, kontaktów z konkretnymi osobami, nie wiem, jakimś zaopiekowaniem się, jakiś babysitting i no, o dog walking nie będziemy mówić, ale babysitting może być. Wyprowadzanie psów to niekoniecznie o to chodzi. One i tak będą zbawione. Dobrze. Czy to jest jasne? Te trzy pytania, tak? Zapamiętałyście mniej więcej? Czy mam powtórzyć jeszcze? Tak? Wszystko jasne? Kto zapamiętał? A, no dobrze. W każdej grupce przynajmniej jedna osoba będzie pamiętała. Super. To bardzo Wam dziękuję. Jeszcze może pomódlmy się do Matki Najświętszej na koniec. Poprośmy, żeby wspierała nas w naszej kobiecości. Zdrowaś Mario, łaskaś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.